będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w dzisiejszych wieczornych rozmowach niedokończonych, a naszym gościem jest pani redaktor Marzena Nykiel, publicystka portalu wpolityce.pl, tygodnik w sieci i dodajmy autorka książki Pułapka Gender. Witam serdecznie pani redaktor, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy dzisiaj mówić na temat tej ideologii gender, którą niektórzy nazywają nauką, a my nazywamy narzędziem wojny z cywilizacją chrześcijańską, ale chyba nie tylko z cywilizacją chrześcijańską, także z człowiekiem w człowieku.
Tak, jest to wybitnie sprytne narzędzie, bo wydaje się, że jest czymś niezwykle dobrym, że jest symbolem postępu, że jest czymś, czego nie możemy sobie odmówić, jeżeli chcemy się rozwijać i chcemy być równi, lepsi, wolniejsi. Więc no, to jest wyjątkowe narzędzie podstępu. Tym bardziej, że zależy na wprowadzeniu tego narzędzia no, wielkim elitom politycznym. Jest to takie narzędzie globalne i można czasami stwierdzić, że jesteśmy tacy bezsilni wobec tej wielkiej pompy, z którą to jest wprowadzane, z tą taką wobec tej determinacji odgórnej.
Ja jestem z wykształcenia teologiem. Pani wiem, że między innymi filozofem.
Tak.
Pani redaktor, no bo mi się przypomina Księga Rodzaju, bo mówi pani, że jest to tak robione podstępem, tak? Mhm. Ale gdy czytam Księgę Rodzaju, no to tam także wąż przychodzi do pierwszych rodziców, no i pod pozorem dobra, pod pozorem praw człowieka, wolności, emancypacji i tam jeszcze różnych innych szczytnych haseł wziętych w cudzysłowie. Tak. Przychodzi i mówi, będziecie wolni, jeżeli przekroczycie Boże przykazanie, czyli jeżeli przestaniecie robić coś, co jest zgodnego z naturą, z waszą tożsamością. Wtedy staniecie się wolni, szczęśliwi, dobrzy, no i skończyli w krzakach.
Na tym polega siła pokusy, siła zła. Nigdy byśmy zła nie wybrali, gdybyśmy nie uznali, że jest dla nas dobre. I dokładnie ten sam mechanizm jest w tej ideologii gender wykorzystany. Gdy sięgniemy do korzeni i uświadomimy sobie, że te korzenie są marksistowskie i celem tej całej rewolucji kulturowej, w którą zostaliśmy wprzęgnięci, jest zniszczenie człowieka, jego właśnie wolności, siły, rozwoju, no, wszystkiego, co go tworzy osobowościowo, to zobaczymy, że już wtedy podstępem próbowano, niszcząc człowieka, zniszczyć też rodzinę i zniszczyć Kościół. Już wtedy zdano sobie sprawę, że takie uderzenie na przykład w Kościół czy w rodzinę, ale zatrzymajmy się na Kościele, że takie uderzenie wprost, uderzenie w Pana Boga, dyskusje na argumenty, czy istnieje, czy nie istnieje, że to nie przynosi rezultatu, bo jednak w ludziach budzi się taka chęć dysputy, buntu przeciwko czemuś, co jest narzucane. No, więc zaczyna się to robić małymi krokami, podstępami. Najgorsze jest to, że no właśnie my, widząc ten produkt ideologii gender, widząc to, że zostaliśmy, społeczeństwa zachodnie już cierpią na to, że no, skutkiem tego są uzależnienia, seksoholizm, jakiś taki zupełny brak umiejętności rozróżnienia dobrego i złego, prawdy od kłamstwa. Popadamy w relatywizm moralny, poznawczy. Właściwie no, każdy inny.
A pani zdaniem ideolodzy gender wierzą w to, co mówią? No bo jeżeli przywołamy marksistów, to wbrew temu, co głosił marksizm o tej walce klas, wyeliminowaniu tej klasy burżuazyjnej, tak i tak dalej, no to stworzyła się taka marksistowska burżuazja, czyli ta śmietanka, ta góra, ci ideolodzy, którzy mieli niewolników w postaci proletariatu i to było takie mięso armatnie, powiedzmy sobie, tego marksizmu. No i teraz każdy człowiek ma być takim mięsem armatnim ideologów gender. Marksiści, przynajmniej niektórzy, brali śluby potajemnie. Mhm. Marksiści wysyłali dzieci do szkół nierzadko katolickich, żeby nie poddali się temu tej jakiejś zgubnej ideologii. Mhm. Czy pani zdaniem z genderystami jest tak samo?
No i właśnie tutaj by się trzeba zastanowić, kim, w którym miejscu stoją ci ideologowie gender, bo kiedy czytam pisma feministek, jakieś ich przekonujące argumenty, to rzeczywiście mam wrażenie, że one są całe w tym zanurzone, że nie sposób wymyślić takich bzdur, jeśli nie jest się do tego przekonanym. I tu sądzę, że tak, one są przekonane o tym, do czego dążą. No tylko teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy one przypadkiem nie są tym mięsem armatnim w jakiejś znacznie większej rozgrywce. I wychodzi na to, że tak jak marksiści stawiali tę opozycję między proletariatem a burżuazją i ponad tym sobie załatwiali swoje interesy, a tutaj trwała walka na tym poziomie, tak teraz ten środek ciężkości przesunięto w inną stronę. To znaczy stwierdzono, że to już marksiści o tym mówili, że ta pierwotna walka to jednak się rozgrywa między mężczyzną a kobietą, że to jest ten obszar walki. No i takim powielaczem tego złego stereotypu jest rodzina, więc trzeba walczyć z rodziną. I na tym poziomie no, ta wojna płci jest rzeczywiście bardzo mocno podsycana i w tej chwili szeroko w kulturze. Widać ją na każdym kroku. No ale trzeba byłoby wrócić do korzeni. Komu tak naprawdę zależy na tym, żebyśmy ze sobą walczyli? Bo już teraz te antagonizmy się przenoszą znacznie dalej. To już nie chodzi o walkę kobiet z mężczyznami, nie tylko heteroseksualistów z homoseksualistami. Po prostu jesteśmy w tej chwili na takim etapie tworzenia ciągłych wojen społecznych, rozmaitych. I to jest bardzo charakterystyczny element no, takiej strategii wojny informacyjnej, czy też no, coś, co zostało nazwane wojną bez walki. 30 lat temu Juri Biezmienow, który ujawniał się pod nazwiskiem Thomas Schumann, to był były agent KGB, który w 70 roku no, przeżył jednak wielkie takie poznawcze olśnienie i nawrócenie wewnętrzne i zrezygnował z posługi w strukturach KGB. On był wcześniej bardzo dobrze wykształconym, takim czołowym agentem, właściwie on był oficerem prasowym, taka była jego funkcja. Zajmował się no, poważnymi dyplomatami z zagranicy, także wiele wiedział. Natomiast w 70 roku, podczas gdy był na placówce w Indiach, przeżył nawrócenie i stwierdził, że chce stamtąd wyjechać, zająć się jednak uczciwym życiem. I w latach 80 wyjechał do Stanów i tam wygłosił cykl wykładów, w którym wyłożył dokładnie, krok po kroku, strategię wojny informacyjnej. Właściwie takiej dywersji, takiej wojny kulturowej, która jest prowadzona przez Sowietów w Stanach Zjednoczonych. Wtedy rzeczywiście było już za późno. On wtedy z żalem mówił, że no wszystkie założenia się spełniły. Ale no, mimo wszystko twierdził, że warto to odsłonić. I myślę, że list, on napisał wiele publikacji, jeden z nich to jest Miłosny list do Ameryki. I on się zaczyna wstrząsającymi słowami. Te słowa nie zdążyły już wstrząsnąć Ameryką, ale myślę, że warto je zacytować, bo być może one wstrząsną Polską. Pisał tak: moi drodzy przyjaciele, jesteście w wielkich tarapatach. Bez względu na to, czy wierzycie w to, czy nie, jesteście w ogniu wojny i możecie ją wkrótce przegrać razem ze swoim dostatkiem i wolnością, jeżeli nie zaczniecie się bronić. Mam nadzieję, że zauważyliście, oglądając swoją kolorową telewizję, że tak naprawdę wojna rozgrywa się w tej chwili na całej naszej planecie. Ma ona wiele twarzy, ale wszystkie są obliczami wojny. Niektórzy nazywają to narodowym wyzwoleniem, inni klasową walką albo politycznym terroryzmem. Ja nazywam to światową komunistyczną agresją. No i można byłoby powiedzieć, że no tak, widzimy, wojna rozgrywa się wszędzie w różny sposób, ale gdy wsłuchamy się dalej w to, co mówi Schumann i przyjrzymy się tej strategii wojny bez walki, którą on pokazał, że ona się rozgrywa na czterech etapach. Pierwszy etap to jest demoralizacja narodu, która trwa od 15 do 20 lat i ten czas jest potrzebny do tego, żeby przeprowadzić reedukację całego pokolenia, przynajmniej jednego. Od wczesnych lat edukacji aż po studia, po to, żeby zmienić myślenie, wprowadzić bardzo głęboki relatywizm poznawczy, moralny i doprowadzić do sytuacji, w której osoby wykształcone już na ten nowy sposób, które przejdą tę rewolucję kulturową, będą podejmowały takie decyzje, jakiej by sobie życzyli ich mistrzowie. Czyli no, wystarczy zainwestować te 20 lat czasu i mamy nowe społeczeństwo. Społeczeństwo, które będzie wykorzenione, które już nie będzie się oglądać na jakieś wartości wartości narodowe, patriotyczne, nie będzie przywiązane do rodziny, do religii, nie będzie szukało Pana Boga, będzie miało zastępniki. Tutaj Schumann bardzo szczegółowo opisuje ten etap, bo on sięga do rozmontowywania struktur. To jest w ogóle obszar, na obszarze idei praca przez te 20 lat, żeby zmienić myślenie, doprowadzić do relatywizmu i do tego, że ludzie już nie są zdolni rozróżnić prawdę od fałszu czy dobra od zła.
Czyli uwieść ludzi nawet tak, gdyby później chcieli, to już po prostu nie są w stanie.
Tak, tak. On zresztą mówi, że gdyby chciało się po dobrze przeprowadzonym etapie demoralizacji wrócić do punktu zero, to potrzeba kolejnych 15-20 lat na ponowną edukację kolejnego pokolenia, bo to już będzie w jakimś sensie stracone. Potem, i oczywiście to się odbywa nie tylko na płaszczyźnie takiej edukacji. Rozmontowuje się w tym czasie struktury państwowe, społeczne. Wprowadza się organizacje pożytku publicznego, które oczywiście forsują swoje rozwiązania i jako takie organizacje publiczne mają niby taką plakietkę dobroczynności, a jednak wprowadzają swoje idee, które są często zatrute.
Czyli taki zmiękczacz, bo trudno na przykład walczyć, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z młodym pokoleniem, które siłą rzeczy nastawione jest tak bardzo altruistycznie, powiedzmy wolontariacko i tak dalej, bo tak. Tacy są młodzi, tak. Chcą coś zrobić dobrego. No i w momencie, kiedy ktoś, dajmy na to, jest jakimś szefem fundacji, czy też zbiera pieniądze na dzieci, na starszych, na kogoś, to powiedzieć, że on uprawia jakąś ideologię, że jest tym elementem, że jest jakimś takim żołnierzem pewnego frontu, no to natychmiast narażamy się na zmasowaną krytykę, pukanie w głowę i wyzywanie od najgorszych.
Oczywiście, bo cały czas operujemy na tych wspaniałych ideach, na wspaniałych hasłach właśnie równość, wolność, miłość, braterstwo. Wydaje się, że to wszystko wartości ewangeliczne. Trudno się z nimi nie zgodzić. Trudność polega na tym, że te pojęcia nie znaczą tego, co powinny znaczyć, co znaczyły pierwotnie, bo cała praca następuje przepracowanie pojęć, wdrożenie nowych treści w stare pojęcia, bo gdybyśmy zaczęli z dnia na dzień wdrażać coś nowego, to nikt by za tym nie poszedł, więc wystarczy nazwać rodziną coś, co kompletnie rodziną nie jest, tak? I teraz mamy na przykład parę homoseksualistów z dzieckiem, to też jest rodzina. A wydawałoby się, że rodzina to jest ściśle określone pojęcie, ściśle określony termin. Mamy miłość, która jest właściwie wykorzystywaniem drugiego człowieka, wyciskaniem go do cna i podporządkowywaniem sobie. Nazywane to jest miłością, tak? Mamy wolność.
Wokół rzeczowników w ogóle zaczynają pojawiać się różne przymiotniki, ponieważ sam rzeczownik, który dawniej wystarczał, na przykład miłość, już dzisiaj nie wystarcza. Musi być tutaj do określenia, prawda? Miłość, dajmy na to, homoseksualna, heteroseksualna, miłość jakaś tam inna, prawda? Zaborcza i tak dalej, i tak dalej. Muszą być ciągle do określenia.
Tak. Wszystko się bierze z tego, że zakładamy względność. Nie ma stałości, nie ma prawdy absolutnej, bo stwierdzenie, że istnieje prawda jako taka absolutna, jest już dyskryminowaniem kogoś.
No ale to jest światopogląd, jak nazywają oni, światopogląd neutralny.
Tak, neutralny, lewicowy właściwie.
Wszechobecny
teraz
relatywizm nazywany jest neutralnością światopoglądową, tylko że jeżeli ja zakładam, że wszędzie ma obowiązywać relatywizm, to znaczy wyznaję jakiś światopogląd.
Tak. I to jest najciekawsze, że w tej chwili neutralnością nazywane jest coś, co nie ma z neutralnością nic wspólnego. To jest bardzo określony, ideologiczny już trzon formowany przez mniejszość. Gdybyśmy chcieli to jakoś zbadać i zmierzyć, to rzeczywiście to są prawdy, też cały paradoks, bo jeżeli nie ma prawdy, to jak można określić, że któraś jest prawdą? Cała ta ideologia bazuje na sprzecznościach. Ona jest już sprzeczna w punkcie wyjścia. Ale tak jak ojciec mówi, gdybyśmy się przyjrzeli chociażby właśnie tym pojęciom i prawdzie, zakłada się, że my się musimy poruszać w takim niedyskryminującym nikogo świecie, bardzo przyjaznym, dobrym, pięknym. Wspaniałe założenie, że nikt nikogo nie krzywdzi słowem, gestem. I to zaczyna być zideologizowane, staje się tak zwaną poprawnością polityczną. Na całą poprawność polityczną składają się co najmniej trzy elementy, trzy fałszywe elementy. Pierwszy, no to zanegowanie prawdy, no bo ja nie mogę upierać się przy swoim światopoglądzie, który kogoś dyskryminuje. Założenie jest takie, że prawda obiektywna nie istnieje. No i jest zależna od kontekstu historycznego, od wszelkich innych kontekstów. Ona się zmienia. Nie jesteśmy w stanie jej ustalić raz na zawsze. Więc relatywizm na tym poziomie poznawczym, relatywizm moralny też, no bo nie możemy określić, że coś jest dobre, bo to może kogoś innego zdyskryminować. Więc jakby tu w kontekście do dobra też jest zakłamanie. Mamy już drugie kłamstwo wymierzone raz w prawdę, raz w dobro. I to wszystko ma to trzecie założenie, które się z tego wyłania, to prowadzi do takiego ustawienia nowego prawa. To znaczy, jeżeli uświadomimy sobie, że prawo nie jest tylko do, nie służy tylko temu, żeby organizować nam życie, ale prawo ma funkcję wychowawczą. Jeżeli my nagle do prawa wprowadzimy, nie wiem, związki homoseksualne, możliwość adopcji przez związki homoseksualne dzieci i wiele innych szkodliwych rzeczy, to pokazujemy, gdzie jest tutaj ta kategoria też moralna, tak? Prawo wychowuje. To nie jest niczym złym. Z kolei wszyscy, którzy są przeciwni, no chociażby legalizacji związków homoseksualnych, czy też adopcji dzieci przez gejów, no to stają nie tylko przeciwko prawu, ale przeciwko jakiejś normie, do której zostaliśmy tutaj przygotowani, nauczeni. Więc no już widać na tej płaszczyźnie, że bazujemy na poziomie no, kłamstwa, zanegowania i to takiego perfidnego kłamstwa, bo wykorzystujemy cały czas pojęcia, do których przez wieki przywykliśmy, które traktujemy, uznajemy za dobre. Znaczy w piękne wartości wpisane są zatrute idee. To jest najbardziej.
Tak na przykład, co tu wiele szukać, symbol tęczy, symbol przymierza Boga z ludźmi, tak, który nabiera dzisiaj innego znaczenia, bo takie znaczenie mu jest przypisywane przez określone środowiska.
Tak, no tęczowa flaga powstała, wymyślił ją konkretny człowiek w konkretnym roku, w określonej sytuacji, to były chyba lata 80, o ile pamiętam, w określonej sytuacji ta tęcza zaistniała. Jakby to jest absolutnie symbol no środowisk LGBT, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. I teraz to, co dzieje się u nas, jest bardzo ciekawe, bo próbuje się nam wmówić, dlaczego przeszkadza tutaj wam tęcza. Przecież na Placu Zbawiciela piękny symbol przymierza Boga z człowiekiem. Więc nadaje się ta podwójność znaczeń, zwłaszcza u nas w katolickim kraju, bardzo często dochodzi do głosu. I to ma sprawić, żeby wytrącić nam argumenty z rąk. Mamy być wobec tego bezsilni.
Ja mam uwierzyć w to, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jako prezydent Warszawy z takim uporem maniaka odbudowuje tę tęczę za publiczne pieniądze, bo co? Bo ona jest symbolem Boga z ludźmi, to może broni katolicyzmu w takim razie.
No to jest bardzo ciekawe, że tyle pieniędzy już chyba piąty raz ma zostać przekazane. To są przecież dziesiątki tysięcy złotych za każdym razem. A z kolei pamiętamy, co się działo po każdej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jak szybko gaszono znicze, jak szybko znikały krzyże,
tulipany,
czy jakiekolwiek inne pamiątki, tak, które miały upamiętnić tę ważną dla nas Polaków chwilę, a przede wszystkim no oddać cześć tym, którzy w Smoleńsku oddali życie, więc to jest taka nieadekwatność działań władz warszawskich bardzo uderza.
I dodajmy, że te znicze paliła nie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i tulipany po ulicy też nie rozkładała pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, tylko warszawiacy albo ludzie przyjezdni za własne pieniądze, natomiast za pieniądze ludzi pani Hanna chce odbudowywać tęczę, no, z uporem chyba wartym lepszej sprawy.
To prawda, jakieś wąskie grono wymyśla sobie no, swoje eventy, swoje happeningi i jak najbardziej ma wielkie poparcie i dofinansowanie ze strony władz miasta.
A wróćmy pani redaktor do tych czterech punktów. Mhm. Demoralizacja to był pierwszy. I czy my już jesteśmy na tym etapie w środku? No, początkowym to myślę, że już na pewno nie. Czy już się kończy ten etap? Pani zdaniem, jak pani to ocenia w Polsce?
Biezmienow czy też Tomasz Szuman, bo posługuje się jednym i drugim nazwiskiem, on daje nam taki papierek lakmusowy. po czym rozpoznać, że etap demoralizacji dobiegł końca? No oczywiście po tym, że ludzie nie są w stanie odróżnić dobra od zła, prawdy od kłamstwa, ale to trudniej jakby tak zmierzyć w sensie skali. Natomiast on mówi, że etap demoralizacji zdał egzamin wtedy, gdy osoba duchowna, przez nikogo nie przymuszona, kwestionuje prawdy wiary, kwestionuje nauczanie Kościoła, kwestionuje, posługuje się jakimiś eufemizmami, nie nazywa prawdy kłamstwem, ani dobra, ani zła, zło potrafi nazwać dobrem. Czyli to jest ten moment, w którym już można poznać, że społeczeństwo uległo demoralizacji.
Ja myślę, gdyby na przykład na kazaniach zaczęto mówić o niczym, tak naprawdę, taka mowa trawa troszeczkę i tak. O sprawach, które ludzi rzeczywiście nie dotykają wprost. Mam 5, 10 minut czy 15 na coś, co nazywa się kazaniem, prawda? No i ja te 15 minut muszę zagospodarować. Najlepiej, żeby było pewnie śmiesznie, żeby ludzi przyciągać na jakieś eventy i tak dalej, i tak dalej. No ale nie dotykać jakby sedna sprawy Bożych przykazań, żeby nikt z kościoła nie wyszedł, żeby ktoś się nie obraził, żeby coś tam. Czyli, no, a jeszcze jak się znajdzie takiego księdza do mediów, tak. No to tym lepiej.
No i na tym to wszystko się opiera, żeby w mediach obecny był taki głos Kościoła, który jest bardzo neutralny, taki właściwie no nikomu nie zagrażający. Tak? Mamy przykłady takich duchownych. I ja mam nadzieję, że u nas ten etap demoralizacji... Myślę, że już go przeszliśmy, tylko że z nami jest trochę trudniej, bo my jesteśmy dosyć nierównym społeczeństwem. I o ile u jednych bardzo łatwo stwierdzić, że już mają ten etap za sobą, pewnie kilka lat temu, to inni cały czas się trzymają. Są taką zdrową tkanką i bo pochodzą na przykład z silnych rodzin, bo mają dobre wykształcenie, bo trzymają się Kościoła. No, cały czas na tej właściwej osi prawdy kłamstwa funkcjonują. Więc myślę, że nie można powiedzieć, że jakby całe społeczeństwo przeszło ten etap. Natomiast, no, tak jak ojciec mówi, wszystko do tego zmierza, bo spójrzmy na to na poziomie takim politycznym. Bo jedna sprawa to jest to, jak zachowuje się naród w jakimś tak zwanym ucisku, takim czy innym. Czy to ucisku informacyjnym, prawda? Czy takim zupełnie innym totalitaryzmie. Wydaje się, że to, o czym ojciec powiedział, o tych kazaniach, o tym, żeby właśnie Kościół był taki bezpieczny, taki delikatny, z pluszowym Panem Jezusem, do tego się zmierza nawet rozwiązaniami prawnymi, bo przecież pamiętamy rok temu przy okazji 11 listopada czy innych świąt narodowych słyszeliśmy o tym, że będą specjalnie, że niektóre kazania będą monitorowane. Tak? Znamy przypadki, że ksiądz został wezwany na policję, żeby się wytłumaczyć z treści patriotycznych, które krzewił.
Znamy przypadek, że głowa państwa zawezwała, czy w zasadzie nie tyle zawezwała, czy weszła do zakrystii i zrugała księdza, który wygłosił kazanie chyba też z okazji 11 listopada kilka lat temu. Tak. No i jakby ten ksiądz już nie jest w tych strukturach, w których był wojskowych.
No właśnie, i pomysły są takie, żeby to przenieść jeszcze dalej, żeby były takie specjalne jednostki, nie wiem, pokoju, jak je nazwać, które będą monitorować działalność kapłanów, duszpasterską działalność i będą donosić do określonych komórek.
Ale to już było. Byli kapusie na kazaniach, przecież kiedyś nagrywali magnetofonami jeszcze tymi na kasety i zanosili do Urzędu Bezpieczeństwa, żeby donieść. Część księży traciła życie, jak niedawno rocznica 38 śmierci księdza Romana Kotlarza.
Tylko że nie możemy tego porównywać, prawda? Bo wtedy nie było wolności, a teraz mamy wolność, mamy demokrację.
Ale jakby metody są te same.
No niestety, to jest ten ból. I kiedy próbujemy zwrócić na to uwagę, to mówi nam się, no jak przecież jest demokracja? 25 lat wolności świętowaliśmy z hukiem niedawno. Najgorsze jest to, że te wszystkie działania postępują i no, są wprowadzane konkretne legislacyjne ruchy. Przecież konwencja w sprawie przemocy wobec kobiet, też nazwana w taki sposób, że trudno się jej przeciwstawić samej przynajmniej nazwie.
I przemocy domowej.
Tak, przemocy domowej czy przemocy wobec kobiet.
No. A media pokażą jeden, drugi, trzeci przypadek, no i...
I to jest jeden z elementów całej tej strategii, o tym też Schumann dużo mówił, że rodzina pokazywana jest jako no, taka jednostka, której państwo musi bardzo pomóc.
Dysfunkcyjna.
Tak, bo jest z natury dysfunkcyjna, więc wprowadzani są masowo pracownicy społeczni i tak dalej, a mentalność całego społeczeństwa jest tak zmieniana przekazem medialnym, że rzeczywiście mamy wrażenie, że żyjemy w jakimś państwie no, chorych matek i chorych ojców, bo albo gdzieś topią niemowlaka w jeziorze, albo robią jeszcze gorsze rzeczy, pozbawiając go życia. Więc to cały ten etap demoralizacji ma nie tylko zmienić nasze myślenie, ale i doprowadzić do takiego rozmontowywania też struktur społecznych. Po to, żeby wchodząc w kolejny etap, którym jest destabilizacja, i ona trwa od tak 2 do 5 lat, żeby no wtedy już tak wprowadzić swoich ludzi, obudzić tak zwanych śpiących agentów, wprowadzić ludzi, którzy są przekonani do tej ideologii, no, do mediów, znaczy oni właściwie już w tych mediach są, ale robić z nich ekspertów, przedstawiać ich punkt widzenia na tyle często, żeby nie było z tym dyskusji, żeby opinia publiczna ją przejęła. No i po tych 5 latach, ja nie będę wchodzić teraz może w szczegóły, bo te szczegóły są ciekawe, ale chyba nie mamy na to czasu.
Jasne, mamy demoralizację, destabilizację.
Tak, to jest 2-5 lat, potem jest kryzys i ten kryzys to już jest od 2 do 6 miesięcy. Czasem się zastanawiam już po tych taśmach, czy przypadkiem nie jesteśmy na tym etapie. Mam nadzieję, że nie, bo to by znaczyło, że przed nami już tylko normalizacja. Powiem, na czym polega tak pokrótce te 2 kolejne etapy. No, politycy są nieudolni. Nie są w stanie wprowadzić żadnych konstruktywnych rozwiązań. Obywatel czuje się jak jakiś intruz w danym państwie, bo nie ma żadnych praw. Prawa mają jedynie ci, którzy rządzą.
Najlepiej, gdyby z państwa wyjechał, bo wtedy nie będzie problemu.
Tak, a to jest zresztą jest jeden z elementów ideologii gender, że taki kosmopolityzm. Wszędzie przemieszczajmy się, nie dbajmy o dzietność własnego narodu, żeby w ogóle nie było narodu, żeby nie było tkanki, która jest w stanie suwerennie podejmować decyzje, wybierać świadomie władzę i to taką, która będzie ich reprezentować. Naród ma być słaby, właściwie ma być wynarodowiony. Mamy się nie uczyć historii i nie pamiętać o swoich przodkach, o swoich bohaterach. Mamy w ogóle stracić dumę z własnego narodu. Historia ma zostać nam przekazana w taki sposób, żebyśmy czuli się jakimś biednym kraikiem, żyjącym z tymi szabelkami, ze wstydem po prostu za te nasze powstania, których nie byliśmy w stanie wygrać. No, właśnie taka historia jest nam wpajana, żebyśmy stracili godność jako ludzie najpierw, potem jako naród, jako społeczność, żebyśmy nie mieli jakieś siły obywatelskie, żebyśmy nawet nie chcieli się ze sobą jednoczyć. Temu mają służyć wszelkiego rodzaju właśnie budowanie tych antagonizmów. I już nie ma znaczenia, czy to kobiety, czy mężczyźni, homoseksualiści, heteroseksualiści, dzieci, rodzice, wierni, kapłani. No po prostu jak najwięcej tych rozruchów, jak najwięcej wpuszczać takiego jadu, który sprawi, że będziemy budować rozłamy. Bo społeczeństwo, które jest tak bardzo podzielone, nigdy nie będzie tworzyło jedności. I ono nie będzie stanowić frontu wobec jakiejś tam władzy, jakakolwiek by ona nie była. Ani jej nie wybierze, bo nie będzie w stanie, bo nie zrozumie, co jest prawdą, co kłamstwem, ani też nie będzie w stanie wyegzekwować swoich praw.
Jak się niesie, przepraszam za to porównanie, ale słyszałem gdzieś kiedyś takie opowiadanie o tym, jak ktoś na targ niósł worek, w którym były szczury i gdyby no, miał ten worek na plecach, to prawdopodobnie szczury dobrałyby się do niego, tak? Natomiast ponieważ on co jakiś czas tym workiem potrząsał, to szczury zaczynały gryźć się między sobą.
Tak.
I wtedy takie państwo, taki naród, którego już w zasadzie nie ma, bo jest jakaś społeczność, nazwijmy to i tak, myślę jeszcze górnolotnie, no, jest słaby wewnętrznie, ale też wobec różnych zagrożeń zewnętrznych.
Tak, tak. No i poza tym już nawet nie czuje siły do walki. Nie wydaje mu się, że jest w stanie cokolwiek wyegzekwować, czy nie widzi sensu działań. Jeżeli do tego wszystkiego jeszcze dodamy ten etap, znaczy dodamy ten element demoralizacji, no bo człowiek zdemoralizowany, a nam proponuje się taką degradację własnego człowieczeństwa do płciowości, psychiczną, więc człowiek, który będzie, nie wiem, seksoholikiem, jeszcze może uzależniony od innych używek, on w życiu nie przyjdzie mu do głowy myślenie o jakichś wartościach jak Bóg, honor, ojczyzna. To są tak abstrakcyjne pojęcia na tym poziomie, kiedy najważniejsze jest to, żeby się zabawić, zjeść i jesteśmy już wtedy w tych sidłach konsumpcjonizmu.
A więc jesteśmy świetnymi klientami wówczas pewnych biznesów.
Jak najbardziej. I myślę, że temu też to jest wymierzone właśnie na tworzenie wielkich mas, które będą po prostu przeżerać to, co się im zaproponuje. Nie ma znaczenia, czy to wartościowe, niewartościowe. No ale przy tym jest też takie trzymanie nas na takiej wędce finansowej, tak? No bo jeżeli nam się rozbudzi bardzo pragnienia, będziemy chcieć mieć wielkie domy, zależy jeszcze od tego, na jakim poziomie życia jesteśmy, ale cały czas wszystkie reklamy mówią nam, że mamy chcieć więcej, że wszystko, co się nam proponuje, jest nam absolutnie niezbędne. Mamy wziąć piąty kredyt, czy szóstą pożyczkę i żyć na wakacje, na książki, na święta, na wszystko już teraz nam te kredyty potrzebne. I je też trzeba kiedyś spłacać, więc już jesteśmy tak otumanieni tym zarabianiem przejedzone już towary, które skonsumowaliśmy, no ale żeby na te kredyty nam starczyło, no to gdzie się będziemy zajmować polityką, jakimiś właśnie wyższymi sprawami? No znowu jesteśmy tą masą.
W takim kołowrotku tak żyjemy i nie daj Boże, tutaj też jest uzależnienie od pracy, bo jeżeli bym ją stracił, no to po prostu co zrobię z tymi kredytami?
Mhm. No i teraz w pracy, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w pracy są określone wymagania, bo ideologia gender działa odgórnie i wprowadza się ją, to jest element polityki horyzontalnej. Ona ma, jesteśmy zobowiązani jako państwo Unii Europejskiej, o czym przypomniała nam ostatnio pani pełnomocnik do spraw równości, pani profesor Fuszara, że nie ma Polski w Unii Europejskiej bez gender i musimy sobie wreszcie to przyjąć, przestać z tym dyskutować. No więc jeżeli jest to gender mainstreaming, jest elementem polityki horyzontalnej, musimy ją wprowadzać we wszystkie płaszczyzny życia społeczno-politycznego. Każde przedsiębiorstwo, które skorzysta z pieniędzy unijnych, zobowiązane jest do wykonywania tego właśnie przykazania gender. No i taki pracodawca w takiej jakiejś korporacji jednej czy drugiej będzie narzucał swoje rozwiązania narzucone mu z góry, genderowe, tak? Czyli załóżmy szpital, który bierze pieniądze z kasy unijnej na rozwój. Czy on będzie mógł odmówić wykonywania aborcji? Nie będzie mógł.
W imię neutralności światopoglądowej, tak, oczywiście.
Ponieważ aborcja jest zresztą elementem zdrowia reprodukcyjnego. To już tam przenosi się. Zabijanie człowieka jest wartością w ramach pakietu zdrowotnego. No więc cała historia z panem profesorem Hazanem, haniebna historia, myślę, że ma też takie korzenie. Świetnie prosperująca placówka, po prostu klinika, szpital na miarę europejskich szpitali. Pan profesor Hazan wyprowadził go z niebytu prawie że. No ale wszystko wspaniale, tak? Ma rewelacyjne wyniki, jeśli chodzi o leczenie i prowadzenie kobiet w okresie ciąży i później. No ale nie wykonuje się tam aborcji, a przecież został dofinansowany z pieniędzy unijnych. Zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest też element, który panią prezydent Warszawy przymusił.
Ale pani prezydent Warszawy, czytałem gdzieś ostatnio, mówiła, że ona ma wspólnotę poglądów z profesorem Hazanem. Tu skończę.
No więc właśnie, ktoś komuś, gdzie jest ta wolność w takim razie, jeśli jest ta wspólnota poglądów? Ja pamiętam taki wywiad, którego pani Gronkiewicz-Waltz udzieliła chyba z 14 lat temu pewnemu pismu wydawanego przez Zielonoświątkowców. Była wtedy prezesem Banku Narodowego i mówiła o tym, że sumienie to jest bardzo ważna rzecz i wszystkie osoby publiczne powinny mówić o tym, jeżeli są wierzące, że przynależą do Chrystusa. I ona właśnie tym sumieniem się posługuje, a światło Ducha Świętego towarzyszy jej w każdej decyzji, nawet w decyzjach personalnych dotyczących pracowników. Więc nie wiem, co się stało przez tych kilkanaście lat.
Ale coś się stało.
Mam pewną teorię, którą swego czasu opisałam na portalu w polityce.pl, ale może nie o tym teraz. no, widzimy, że to naprawdę przenika, że ta ideologia gender, na którą, w którą właściwie wrzucone jest wszystko, co szkodzi człowiekowi. To znaczy, uściślimy, bo chyba nie powiedzieliśmy, czym to gender jest. W takim obiegowym pojęciu, jakby ujmując najkrócej, jest to płeć społeczno-kulturowa, czy płeć kulturowa, czyli może przedstawię definicję Światowej Organizacji Zdrowia, no bo powinniśmy się posługiwać dokumentami. Ona definiuje ją jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i dla kobiet. No i wiadomo jest, że te, jakby model kobiety i mężczyzny w Polsce to jest moment, model szkodliwy, bo patriarchalny, bo mężczyzna jest władczy, a kobieta ma być mu podporządkowana i tak jest też model rodziny. Dlatego we wszystkich tych dokumentach, między innymi w tej konwencji, na którą rząd forsuje, a wiele środowisk nie chce się zgodzić, jest zapis taki, że ponieważ model rodziny w Polsce powiela te szkodliwe stereotypy, jest antygenderowy, jest propatriarchalny, dlatego należy go zmienić. I jest traktowany, no musi być monitorowany i jeżeli ktoś ten patriarchalny model powiela, no to będzie musiał za to odpowiedzieć, być może nawet prawnie. I teraz równość kobiety i mężczyzny, bo tym jest obiegowo gender i gender mainstreaming na tym polega, żeby kobieta i mężczyzna mieli równe prawa, niby w dostępie do zawodów, w dostępie do edukacji. Ja mam wrażenie, że od lat mamy tę równość i tę dostępność, no ale tutaj chodzi o coś więcej. To znaczy kobieta nie może być obciążona swoim macierzyństwem. Dlaczego mężczyzna nie nosi skutków, powiedzmy, życia seksualnego, a kobieta musi go nosić? No feministki mówią, że to jest straszne upokorzenie. Niektóre twierdzą nawet już te takie walczące feministki. Mówią, że każdy akt heteroseksualny jest gwałtem, nawet jeżeli kobieta sobie go życzy. No dlatego, że każde spotkanie z mężczyzną pokazuje, że to ona jest mu podległa i że to ma słabszą pozycję.
Widać mają, powiedzmy, jakieś takie niespełnione życie seksualne, panie feministki.
No jak czytam te ich opracowania, to naprawdę mam wrażenie, że to są strasznie biedne, skrzywdzone i cierpiące kobiety, które myślą, że no, zostaną uzdrowione, jeżeli uporają się z tym męskim światem.
Tylko po co swoje kompleksy i swoje jakieś takie, nie wiem nawet do końca, jak to nazwać, próbują przenosić na wszystkie kobiety. Dlaczego te swoje kompleksy, jeżeli ja miałbym jakiś kompleks, to staram się z niego jakoś tam wyjść, prawda, i tak dalej, no ale to ja go mam. Dlaczego ja mam swoim kompleksem na przykład zarażać panią?
To jest ciekawe, że człowiek, który pragnie swojego rozwoju, nad kompleksem pracuje. Ale ktoś, kto jest tak zakompleksiony i tak słaby, że nie jest w stanie podjąć żadnej pracy nad sobą, będzie starał się zrobić z tego kompleksu normę. A im bardziej jest pokiereszowany i skrzywdzony, będzie chciał zwrócić na siebie uwagę i przejąć jakby tutaj stery i narzucić swoje zdanie. No i tak chyba jest z tymi feministkami. One nawet biedne nie są świadome, że są tym mięsem armatnim w całej tej wielkiej rozgrywce. Że ktoś się po prostu nimi posługuje. Że one, wiadomo, w tej swojej zapalczywości będą siadać w tych agendach ONZ-owskich i w innych organizacjach na poziomie lokalnym, państwowym czy jeszcze wyżej. Że będą sobie w ten sposób zaspokajać te swoje ambicje i krzewić jakąś ideologię, w którą wierzą. Ale one są tylko elementem w całej rozgrywce. One są tym długim ramieniem, za pomocą którego przestawiane są klocki globalnie w mentalności narodu.
Ale ciekawe, że właśnie ci ludzie chcą posyłać na przykład cudze dzieci do przedszkoli, tak zwanych przedszkoli równościowych. Nie wiem, bo mnie to aż tak nie interesuje, no ale załóżmy, że premier Tusk jest dziadkiem. nie wiem, czy jest, czy nie jest. Życzę panu premierowi
oczywiście,
żeby był i to, żeby tych dzieci było jak najwięcej, wnuków. No i taki dziadek Donald Tusk, albo dziadek Bronisław Komorowski, albo jakiś tam inny dziadek, czy babcia, żeby od razu było równościowo. Czy posyła swoje wnuki do przedszkola równościowego, czy zaprowadza je gdzieś tam i pozwala chodzić w spódniczkach, czy mówi do Krzysia na przykład, jeżeli wnuczek miałby na imię Krzysiu, Krzysiu, czy mówi Krzysia, czy w ogóle nie mówi, no nie wiem.
No to tak jak ojciec powiedział, że ci, którzy wprowadzają pewne bardzo szkodliwe dla człowieka rozwiązania, sami od nich stronią. Nie wiem, czy wnuk pana premiera chodzi do równościowego przedszkola. Przypuszczam, że nie. Ale to widać po tym przykładzie, czy gdybyśmy zaczęli to sprawdzać, że tu nie chodzi w ogóle o dobro, o żadne dobro mas. To znaczy od pewnego czasu politycy nie myślą w kategoriach dobra wspólnego. Jeżeli jest jakaś dyrektywa z góry, którą trzeba wprowadzić, no to po prostu się to robi w imię polepszania własnej kariery. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to będą naciski, tak? Więc musimy się jakoś realizować. Skoro się nie realizujemy w polityce wobec własnego narodu, no to chociaż wobec swoich jakichś tam zwierzchników, bo być może dzięki temu ustawimy się w przyszłości na takich czy innych krzesłach. Myślę, że przykład ostatnich lat pokazuje, czy to na poziomie gospodarczym, czy właśnie rozwiązań społecznych, że nie ma kategorii dobra wspólnego dla tego rządu. I dlatego świadomie trzeba to ocenić i dokonać takich wyborów w najbliższym czasie, które polepszą nam życie społeczne. No bo jednak wybieramy jakąś elitę ludzi, która ma nas reprezentować, która podejmuje decyzje w naszym imieniu. A tymczasem okazuje się, że nie tylko nie podejmują decyzji w naszym imieniu, ale kompletnie nie liczą się z głosami, które się tam przynosi furgonetkami. Tak? Ale 2 miliony głosów w sprawie emerytur nie ma znaczenia. 2 miliony czy 1 milion głosów w sprawie edukacji, tak, i 6-latków. No, to wszystko jest mielone, wrzucane do kosza.
Ale lobby Kongresu Kobiet, bo tak te pani się nazwały, dosyć też powiedziałbym zbyt holistycznie chyba, wywarły wpływ na Donaldzie Tusku, bo panie najpierw okrzyczały go, kiedy był gościem na Kongresie Kobiet, no a później się dogadały, bo przecież profesor Fuszara zawsze mi się przestawia, ale to nieświadomie. Pani profesor Fuszara, tak, reprezentowana przez Kongres Kobiet, czy reprezentuje Kongres Kobiet, prezentowana jako niezależny znowu ekspert, bo to jest ważne, żeby zawsze pojawiał się niezależny ekspert, prawda? I 2011 rok Bronisław Komorowski odznacza panią profesor Małgorzatę Fuszarę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za, cytat, wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Oczywiście o gender Pałac Prezydenta nie wspomniał.
I na tym to polega, że tworzy się ekspertów, tworzy się osoby, które będą potem budować myślenie całego społeczeństwa, nagradza się ich przez tam swoje gremia, no i wiadomo, że taka osoba jest już, no to jest prestiżowa postać przecież, bo dostała nagrodę. Mamy takich przypadków mnóstwo, łącznie z panią profesor Środą, która jest, nie wiedzieć czemu, ekspertem we wszystkich sprawach etycznych, czy pan profesor Hartmann. No to są naczelni etycy Rzeczpospolitej, przy czym z etyką rozmijają się w ogóle z pojęciem prawdy. No tam o filozofii prezentowanej przez nich naprawdę można by długo dyskutować. I na tym to polega. Tworzymy ekspertów, zapraszamy ich do studia telewizyjnego czy radiowego, do upadłego, tak żeby ten system myślenia się przebił. No a jednocześnie to są osoby bardzo cenione przez polityków. No i znowu trzeba spojrzeć, jaka jest kategoria rozdawania tych nagród. No na pewno nie jest to kategoria dobra publicznego, czy jakiegoś rozwoju, czy to poszczególnej jednostki, czy danego narodu. Efekt jest taki, że no dochodzimy już po tej całej demoralizacji, poprzez ten kryzys, a wcześniej już przez destabilizację, dochodzimy do takiego etapu, w którym jesteśmy tak bardzo zmęczeni tym życiem publicznym. Znaczy, po pierwsze, mamy już dosyć tych ciągłych awantur, tego, że nic nie można w kraju załatwić, że nic nie działa na szczeblach lokalnych, ale i wyżej, że no państwo jest zdestabilizowane, jest tak rozłożone, jak dzisiaj wydaje się, że Polska, bo no już afera podsłuchowa jest taką kropką nad i, można mieć wrażenie, że to pokazuje całkowitą indolencję tego rządu. I buduje się w tym zmęczonym, uciśnionym społeczeństwie takie pragnienie, żeby wreszcie ktoś przyszedł i złapał stery tego kraju w ręce i zaprowadził ład, bo mamy już dosyć. I tutaj Szuman mówi, że to jest bardzo ciekawy etap, bo wtedy wszystkie poprzednie są oczywiście celowo przeprowadzane. On nawet zauważa tam bardzo istotne role homoseksualistów, którzy nagle, nie wiedzieć skąd, jak na gwizdek się ujawniają. I są wielkie coming outy, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat żyli w spokoju. Nagle oni muszą tutaj wyznać to, kim są i koniecznie trzeba się zająć ich prawami. Więc wszystko to doprowadza już do takiego rozkładu, a ci homoseksualiści i inne grupy mniejszościowe to też jest dobra przykrywka do destabilizacji państwa, nie, prawda? No w tej chwili o czym? Tu już nie ma zupełnie mowy w mediach o aferze podsłuchowej. Teraz mamy, nie wiem, wychowanie seksualne i jakieś prawa transseksualistów czy jakichś osób, które lubią się przebierać za kobiety, będąc mężczyznami, prawda?
Ostatnio to jest bardzo szczęśliwy kraj, ponieważ jedynym problemem w szkole są dzisiaj środowiska, traktowanie środowisk LGBT, które wiadomo, że są powszechne i na każdym piętrze i w ogóle. Jakaś taka, powiedziałbym, no pseudorzeczywistość jest kreowana, tak? Żeby ludzie myśleli, że to, co pokazują w mediach, to, co nawet wychodzi z tych zarządzeń, dyrektyw, postanowień administracyjnych, że tak po prostu jest. Mhm. I gdy ich rodzina jest normalna, no to zaczyna być odbierana jako nienormalna. Tak. Po prostu patologia staje się normą, a norma, która obowiązywała do tej pory, staje się patologią.
A przy tym fabrykuje się rozmaite raporty o naszej homofobii, o jakichś nieprawidłowościach, prawda? I jak się przejrzy tę literaturę, no to autorami wszystkich tych raportów o homofobii, czyli oceniającymi jakby też nawet rodziny heteroseksualne, wszystkie te raporty o środowiskach mniejszościowych, pisane są przez nich. Tego nie pisze nikt z zewnątrz, tak? Jest jakaś tam jedna czy druga agenda, zorientowana absolutnie w tym kierunku.
Dotowana.
I to ma miejsce i na poziomie, nie wiem, ONZ-u czy Światowej Organizacji Zdrowia, ale i na naszych lokalnych szczeblach. No są międzynarodowe organizacje, które ogromne pieniądze przekazują na tworzenie takich raportów. Czyli jest to jakieś jedno małe środowisko, bardzo zamożne, wpływowe, tworzy te dokumenty i na podstawie tych dokumentów potem podejmowane są decyzje prawne, polityczne. Nie ma jakichś takich obiektywnych, eksperckich badań, z którymi by się liczono.
Pani redaktor, ja tylko podam numery telefonów dla Państwa, jeżeli chcecie się Państwo włączyć w tę naszą rozmowę, co w ogóle sądzicie o tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje. I może zadajmy takie też pytanie zdaniem naszych telewidzów i radiosłuchaczy. Na którym etapie jesteśmy tego? Czy to jest etap demoralizacji, destabilizacji, kryzysu, czy już po prostu zwyczajnie normalizacji? 657-00-11, numer dla telewidzów z Polski Północnej, 657-00-12 Południowej, telefony dla zagranicy 657-00-13 i 657-00-14 i telefony w naszej rodzinie, one są bezpłatne dla użytkowników tej sieci, 536-600-300, 536-600-400. Przypomnę, że naszym gościem jest pani redaktor Marzena Nykiel z Tygodnika w Sieci, portal w polityce.pl i autorka książki Pułapka Gender. Ostatnio przeglądałem taką powieść, myślę, znaną wielu z pani redaktor, ale też wielu z naszych telewidzów. Rok 1984. Wiele rzeczy, które tam są opisane, czy Nowy Wspaniały Świat, czy takie, wydają się takie nierealne. one się wydają takie, no może wszędzie, ale przecież nie u nas. Ludzie mówią, nie, no to jest niemożliwe, to już jest taki absurd, że to jest niemożliwe. Jak to jest, że te absurdy nagle zaczynają obowiązywać, a ludzie przechodzą nad tym do porządku dziennego? Bo ja mam wrażenie, że już dawno powinny być różnego rodzaju manifestacje w Polsce, że ten naród no, powinien się obudzić, gdy próbuje się go sprowadzić do roli doskonałego pustaka.
No jest pewnie kilka czynników. Pierwsza rzecz to jakieś międzynarodowe, czy takie naczelne gremium, które ustala pewne normy, nowe normy, tak? Czyli na przykładzie homoseksualistów już to widać, że no w pewnym momencie coś, co było chorobą, zostało nagle uznane za normę. Tak, tak to było z homoseksualizmem i usunięciem go z listy chorób. Już teraz nie można homoseksualizmu oficjalnie leczyć, no bo byłaby to dyskryminacja. Jakby są pewne gremia, czy to na poziomie ONZ-u, to widać bardzo wyraźnie. To są konkretne postacie, konkretne fundacje czy organizacje. One mają swoją ideę fix, którą później wdrażają za pomocą lokalnych w poszczególnych krajach struktur. W jaki sposób? No poprzez media. Poprzez media i usłużnych polityków. Politycy pewnie są dwojacy, jedni wzięci właśnie z całej tej grupy, tak jak to widzimy w ruchu Palikota. Inni no, pewnie są na tyle słabi, że każdą opcję przyjmą i forsują te rozwiązania, żeby przypodobać się jakiemuś lewicowemu elektoratowi.
Czyli to jest ten proletariat.
Tak. Tutaj pracujemy na poziomie politycznym, no ale żeby działało coś na poziomie politycznym, no to trzeba najpierw zrobić wokół tego szum. No i temu służą media. Media, które no, też mają określone swoje cele w tym. I jeżeli
gdybym
będziemy...
ja popatrzył na... A ostatnio czytałem, nawet dzisiaj chyba, w jednym z artykułów w naszym dzienniku o sponsorach gender, to też bardzo ciekawi sponsorzy, począwszy od George'a Sorosa poprzez znane marki, ażby się nasi telewidzowie i słuchacze zdziwili, które marki dają pieniądze na promowanie ideologii gender.
To prawda, no a chyba takim jednym z największych wspieraczy tej ideologii, no przypuszczam, że jest pan Gates i jego fundacja. Co ciekawe, warto pokazać, że cała ta ideologia, ona jest zaprogramowana na duże pieniądze, na duże zyski dla określonych biznesów. W 2012 roku w Anglii, w Londynie odbył się taki wielki szczyt planowania rodziny. Tam zjechało 150 ważnych osób i oczywiście wszystko pod pieczą pana Camerona, czy też na jego wniosek. I na tym szczycie londyńskim, no oczywiście z wielką troską, pochylano się nad różnymi krajami świata i nad tym, żeby właśnie ideologia gender została dobrze wprowadzona wszędzie. Zajmowano się kategorią zdrowia reprodukcyjnego, w ogóle zdrowia, no ale zwłaszcza w tej kategorii. I postanowiono, że w ciągu najbliższych 8 lat mają zostać zwiększone wydatki na to, żeby zachęcić kobiety i w krajach, które już znają antykoncepcję, i w krajach, które dopiero zaczynają to poznawać, żeby je zachęcić do antykoncepcji, aborcji i tak dalej. Przeznaczono w ciągu tych 8 lat, to absolutny biznesplan, że ma zostać przeznaczonych w sumie 380 miliardów dolarów na to, żeby... Nie, 10 miliardów dolarów na to, żeby 380 milionów kobiet korzystało czynnie z antykoncepcji na całym świecie. To jest podzielone na, to są takie dwa cele. Pierwszy cel to chyba 4-miliardowy, to są kobiety w krajach już rozwiniętych, gdzie stosujemy antykoncepcję, znamy, wiemy, jakie to dobro. No i te kobiety w tych krajach, które się dopiero rozwijają. Określony biznesplan. Do 2020 roku należy wydać tyle i tyle, bo to przyniesie określone zyski. Oczywiście, no, formalnie zyski mają być takie, że podniesie to PKB, że kobiety będą, jeżeli jest inicjacja seksualna, ten próg obniżony, no to przynajmniej ten seks będzie bezpieczny i nie będzie miał skutków
Jasne, najpierw wezmą pigułki, tak, antykoncepcję, wszystkie hormony zaczną funkcjonować nie w sposób naturalny, później jak będzie jakaś ciąża, która będzie ciążyć, tak, no to będzie aborcja, więc następny przemysł, a później jak kobiecie będzie się, zapragnie się dziecka, no to przemysł in vitro dojdzie do tego, a jak się nie uda, to następne inne rzeczy, to będą terapeuci, więc i interes się kręci praktycznie aż do późnej starości. Ale mamy telefon, bardzo proszę, halo?
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry. Witam ojca prowadzącego i panią redaktor. Czytam. Halo?
Słuchamy.
Czytam wszystkie. Tak, wszystkie tak. Pani artykuły i bardzo dziękuję za nie. W sieci jest bardzo dobrym pismem. Chciałabym powiedzieć tak, że nie powinniśmy płacić naszymi dziećmi za dotacje. Zwracam się tutaj do telewizorów z tą świadomością. Jeśli są dotacje z Unii Europejskiej za wprowadzenie gender, to nie możemy płacić naszymi dziećmi za te dotacje. To jest bardzo szkodliwa ideologia, niszcząca ludzi od dziecka, wkraczająca w prywatność rodzin, w bliskość, w opiekę, w uczuciowość, rujnująca wszelkie więzi w zasadzie, izolująca, atomizująca od człowieka od dziecka. Dlatego jesteśmy chyba na etapie już rzeczywiście takiego bardzo rozwiniętego ataku i to, co powiedział ojciec prowadzący, konieczna jest akcja społeczeństwa. Ja słyszałam w Radio Maryja, że ojciec dyrektor miał zamiar we wrześniu organizować manifestację, to znaczy nie musi być tym organizatorem, ale powinniśmy właściwie z rokiem szkolnym okazać jakąś siłę społeczną wspólnie, ażeby się oprzeć, dlatego że działając tylko w zakresie teorii, dyskusji, wymiany filozoficznej myśli, no pomagamy już w zasadzie rozprzestrzenianiu się tej ideologii. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie.
Dziękujemy bardzo pani Danuto.
Dziękujemy. No to bardzo ważny głos. My musimy się jednoczyć, my nie możemy być obojętni. I to jest właśnie taki głos obywatelski, taki głos odpowiedzialności za nie tylko za nasze dzisiaj, ale i za nasze jutro. Że my się nie możemy dać porwać temu trendowi demoralizacji. Tego by chciano by z nas zrobić taką miałką masę, która przyjmie wszystko. Nie będziemy się interesować ani programami szkolnymi, byleby tam to dziecko do tej 16 czy 17 w tej szkole mogło sobie pobyć, że nie będziemy się interesować tym, kto prowadzi zajęcia pozalekcyjne z nim. No, ale jednak no, na szczęście jesteśmy narodem, który jest dosyć przytomny i przed nami ważny czas wyborów samorządowych. No, trzeba wreszcie zacząć wybierać ludzi, którzy kierują się kategoriami moralnymi. Jednak trzeba
na przykład zapytać. Placówki oświatowe w dużej mierze podlegają samorządom.
Tak.
I w związku z powyższym samorząd może zdecydować, że placówki podległe temu konkretnemu samorządowi nie będą obciążone wpuszczaniem ideologii gender do szkół. Oczywiście to się spotka z krytyką, muszą być na to gotowi. To się spotka pewnie z ministerstwem takim, siakim czy owakim, gdzie mądrale, przepraszam, wszystkich warszawiaków z Warszawy będą słali różnego rodzaju groźby i tak dalej. No ale jeżeli ktoś chce coś dobrego przeprowadzić, to musi być po prostu gotowy, że dostanie w cztery litery.
Oczywiście, no szkołom jest bardzo trudno się przeciwstawić samorządowi, bo samorząd dotuje szkołę. Więc jeżeli szkoła musi mieć też jakiś motor napędowy i to są pewnie rodzice, jeżeli grupa rodziców silna, zwarta przyjdzie do dyrekcji i postawi pewne wymagania co do właśnie niewpuszczania ideologii gender, no to dyrektor musi coś z tym zrobić. No, wysyłamy nasze dzieci do szkół, płacimy za te szkoły z naszych podatków. Dlaczego mamy uciekać w jakieś do szkół prywatnych albo do nauczania domowego? No bo jakby to jest jedyna alternatywa już w tej chwili, jeśli kogoś na takie prywatne nauczanie nie stać. No myślę, że nie możemy uciekać. Właśnie trzeba stawiać wymagania. Po pierwsze dyrekcji, a po drugie w wyborach samorządowych wybierać takich ludzi, którzy kategoriami rodziny i odpowiedzialności się będą kierować.
Mnie zawsze irytuje takie myślenie, gdy mówimy, że na przykład no to, co jest normalne, tradycyjne, rodzina, ojciec, matka, tak? ma przechodzić, wchodzić do drugiego obiegu, no to będziemy działali jak za konspirację i tak dalej. No tylko czy w wolnym państwie podobno mamy działać jak za konspiracji, czy normalność ma być w drugim obiegu, czy normalność ma być w pierwszym obiegu? Dlaczego nienormalność ma przechodzić do pierwszego obiegu? Jakby tutaj już wskazujemy się na taką pozycję tych, którzy są wycofani, prawda? Którzy rezygnują, którzy oddają pole.
Tak. Zwłaszcza, że my naprawdę mówimy o styku większości, zdecydowanej większości z jakąś mniejszością, która buduje wrażenie jakiejś swojej siły tylko dlatego, że ma dostęp do mediów, tylko dlatego, że ma krzykliwych ekspertów i paru polityków silnych w parlamencie. Naprawdę łatwo odwrócić ten trend wbrew pozorom. Ja nie uciekam, staram się nie uciekać w katastrofizm, czy nawet... Wiem, że przeszliśmy już taki duży etap demoralizacji, może nawet dalej, ale cały czas spotykam jeszcze ludzi, którzy mają takie trzeźwe myślenie, bo to wystarczy zdrowy rozsądek włączyć. Tu już nawet nie chodzi o jakieś wybitne zacięcie religijne, chociaż wiadomo, że zawsze wiara jest dla nas takim trzonem i przynależność do Kościoła, co ważne jednak katolickiego, bo i tutaj cały etap demoralizacji przebiega na takim poziomie, żeby zmiękczyć dogmaty, żeby właśnie zrelatywizować prawdę wiary i wprowadza się i do Kościoła katolickiego ludzi udających katolików i wprowadza się też wiele różnych sekt, grupek, które no niby wszystkie w imię Jezusa będą maszerować po ulicach, ale nie ma tam żadnej prawdy, to jest tylko narzędzie do pewnej ideologii, więc no, to, co nam daje Kościół katolicki, to jednak taka gwarancja prawowierności i wiadomo, że idąc tą drogą, trzymając się Kościoła, nie zboczymy z tej drogi.
A jeżeli ktoś nie jest wierzący, to niech przynajmniej włączy instynkt samozachowawczy, tak, zachowawczy swojej rodziny, niech popatrzy na dziecko, na tego Tomka, na tę Basię, prawda, tak, która jest obok, no i niech pomyśli też odrobinę o ich przyszłości. Prosimy bardzo, halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Dariuszu oraz drogą panią redaktor. Przysłuchuję się tej wypowiedzi i przyznam się szczerze, na ogół, jeśli ja mówię Jerzy, zresztą z Francji, przybywający jeszcze w naszym kraju, otóż na ogół ja zachowuję się w ten sposób, nie za bardzo rozprawiam i wchodzę w dysputy nad głupstwami, które niektórzy głoszą. Pojawiła się pewna grupa ludzi zdemoralizowanych i którzy po prostu no, grasują w naszym kraju i na całym świecie i prowadzą tak zwaną akcję demoralizacji, pojmując demokrację jako demoralizacja. Niestety demokracja nie jest demoralizacją. Wydaje mi się, że z naszego kraju, szczególnie naszego kraju, który jest w większości katolicki, no bo przecież cała nasza Europa ma cywilizację, prawda, chrześcijańską, ona niestety odwróciła się od niej, powinien jakiś jasny być przekaz w Brukseli, że nasze państwo no, sprzeciwia się i napomina Brukselę, by jednak nie przyczyniła się do niszczenia naszej kultury, naszego dziedzictwa, naszej kultury chrześcijańskiej, naszej obyczajowości chrześcijańskiej. Ponieważ to, że ktoś ma prawo, to jeszcze nie wszystko, prawda, wyboru, bo zabrakło właśnie politykom tej drugiej strony oceny zło czy dobro. Bo niestety politycy zapomnieli, dlatego akceptują niemalże wszystko, ponieważ obowiązkiem rządzącym jest ochrona społeczeństwa przed złem. Złem moralnym na przykład, tak. I to jest obowiązkiem państwa. I państwo właśnie, trzeba państwu i każdemu zadać pytanie. Jeśli ja w dyskusjach, w rozmowach, kiedy widzę, że ktoś mi mówi głupoty, to mówię wprost, słuchaj człowiecze, ty się wpierw nawróć, a potem będziesz mi mówił, prawda, normalnie. Bo znając swoje życie, tu nie graj, nie udawaj jakiegoś tu, prawda, prawowitego człowieka, mówiący o rodzinie, o małżeństwie. Nawróć się, a potem głupstwa. Zresztą każdy ma prawo wyboru, ale niestety w życiu publicznym istnieje pewien porządek, nad którym musi czuwać państwo. I to brakuje właśnie brakuje u polityków, którzy nigdy nie odpowiadają nikomu na pytanie, a nikt nie stawia pytania, a czy to jest dobre, proszę pana, jeśli złe, to dlaczego pan to akceptuje? Pana obowiązkiem jest ochrona społeczności. Nie można akceptować, a poza tym nie można zadawać się, prawda, w dysputy ludźmi, którzy uprawiają powszechną prostytucję. Oni coraz to bardziej to rozszerzają, ponieważ chcą, bo się źle ze sobą czują, coraz to bardziej to, prawda, im bardziej uprawiają, tym bardziej są zdeprawowani i niestety człowiek normalnie myślący na tym się nawet nie zastanawia i nie mówi, odpycha to.
Panie Jerzy, bardzo dziękuję za ten głos. Może dwa wątki, które pan Jerzy poruszył. To jest dialog. Czy warto dialogować i z wszystkimi dialogować, na przykład z genderystami? Czy tu jest w ogóle możliwy dialog? To po pierwsze. I po drugie, obowiązki rządzących. Obowiązkiem rządzących, jak powiedział pan Jerzy, jest ochrona przed złem i zapewnianie dobra wspólnego. Czy rządzący dzisiaj chronią obywateli w Polsce konkretnie przed złem?
To może zacznę od tego pierwszego pytania, czy tej pierwszej kwestii. No, żeby dialog miał sens, to musi prowadzić do jakiegoś rozwiązania. Jeżeli my sobie o czymś rozmawiamy, to po to, żeby udało nam się dojść do prawdy. Moim zdaniem dialogowanie, takie czcze dialogowanie i zrównywanie wszystkich postaw i wszystkich wypowiedzi, zrównywanie jakby do jednej kategorii, no jest zupełnym absurdem, bo to nam tylko miesza w głowach. Dlatego ja też jestem przeciwna takiemu bardzo szerokiemu, otwartemu dialogowaniu Kościoła z innymi, nie wiem, sektami i tak dalej. Bo i to się próbuje nam wmówić, że to potrzebne. Dialog ma sens, jest rozwojowy, jest twórczy, kiedy prowadzi do prawdy. Jeżeli jest to tylko takie głaskanie relatywizmu, to strońmy od tego, bo szkoda naszego czasu. Z genderystami trzeba rozmawiać argumentami, konkretnymi liczbami, faktami, komu to szkodzi, jak to wygląda, jakie są skutki, bo ja póki co nie spotkałam się z żadną taką sensowną debatą z genderystami, dlatego że za każdym razem sprowadzane jest to do poziomu emocji. I mówi się o tym, że ktoś jest dyskryminowany, ktoś czuje się dyskryminowany. No nie ma kategoria prawdy.
Kategoria pozoru dobra zawsze się pojawia.
Tak. I nie ma tutaj, jakby punktem odniesienia nie jest prawda, tylko czyjeś poczucie skrzywdzenia. Bardzo tutaj trudno z tym dyskutować. I uważam, że takie rozmowy nie mają większego sensu. Znaczy trzeba wykładać fakty. Natomiast co do tej drugiej rzeczy, to jest oczywiste. Myśmy, nie wiem, czy komunizm nas do tego przyzwyczaił, czy teraz ten konsumpcjonizm sprawia, że my nie mamy w sobie takiego poczucia, żeby egzekwować działanie w imię prawdy, dobra od polityków. Oni po to tam są, myśmy po to ich wybrali, żeby nas reprezentowali w dobrym, żeby podejmowali decyzje, które nam służą, które uczynią życie społeczne lepszym.
To słyszymy między innymi, pani redaktor, na tych sławetnych taśmach, o których mamy zapomnieć, bo tak. To też jest mechanizm, który służy przez wakacje zapomnieniu o tych taśmach. Ostatnio marszałek Kopacz, która przekopywała ziemię na metr głębokości pod Smoleńskiem, jak mówiła, a tego już chyba nie ma w stenogramach z Sejmu, bo zostały też wykreślone, to no, pan minister Sienkiewicz okazuje się być bardzo dobrym ministrem. Chyba zostanie.
No tak, zwłaszcza, że musi wyjaśnić całą sprawę, że jacyś grupa łobuzów nagrała tutaj rząd. Musi ją to wyjaśnić. Doszliśmy do takiego poziomu aberracji. To jest niepojęte. Gdyby ktoś napisał taki scenariusz filmowy, to my byśmy wyszli z kina, bo poziom nierzeczywistości jest zbyt silny. To nawet fikcja tego nie wytrzymuje. No a jednak my pozwalamy sobie na prowadzenie takiej narracji w mediach. Na szczęście myślę, że nie wszyscy. I to jest siła. Te głosy państwa pokazują też, że jednak Polacy w dużej części myślą w sposób racjonalny. Bardzo ważne jest gromadzenie się wspólne. Pamiętam, że i po Smoleńsku to dla mnie było takie uderzające, kiedy się spotkaliśmy i po raz pierwszy można było zobaczyć, ile nas jest tak samo myślących. Potem przy okazji walki telewizji Trwam o miejsce na multipleksie. To były niezwykłe rzeczy, bo cały czas nam wmawiano, że to jest jakaś garstka ludzi zupełnie nieistotna.
Którzy za chwilę umrą, tak samo tak. Pamiętam kwestia Radia Maryja, które utrzymuje się wyłącznie z tego, co państwo na rzecz radia przekażą, począwszy od tego długopisu, który mam w ręce, po aparaturę, która umożliwia, że państwo nas widzicie i słyszycie. No i że ci ludzie po prostu to są starzy, chorzy, tylko i wyłącznie, jacyś, nie wiem, garbaci, ślepi, mohery później się pojawiło z ust pana premiera, był łaskaw tak nas pięknie zetykietkować. No i się okazuje, że 25 lat mija prawie, że od powstania Radia Maryja i Bogu dzięki, i mam nadzieję, że tak będzie dalej, są słuchacze i ci, którzy też po prostu utrzymują to radio.
No co więcej, ono nie tylko się utrzymuje od powstania, ono się wspaniale rozwija, ma swoją szkołę, ma telewizję i wiele innych dzieł. Więc no, jeżeli to jest dzieło budowane przez naród, to my jesteśmy naprawdę silnym narodem i oczywiście mamy obowiązek egzekwować od polityków, których wybraliśmy, to, żeby działali w sposób prawy. I musimy wreszcie przyjąć taką kategorię prawości przy wyborze. No, wybierajmy ludzi, którzy dobrze się prowadzą. No, jeżeli ktoś, no nie wiem, prosta rzecz, zdradza swoją żonę i zostawia swoją rodzinę, i zdradza najbliższych, to prawdopodobnie nie sprawdzi się dobrze w dowodzeniu jakąś wielką grupą, tak? Czyli zdradził najbliższych, to i obcych zdradzi. No kim to ja jestem, czy ojciec dla takiego polityka, z którym się nigdy nie spotkaliśmy. Jesteśmy jakąś tam, jakimś tam społeczeństwem.
No. Elementem społecznym.
Tak. Więc egzekwujmy. Na koniec, bo chyba już powoli zmierzam.
Nawet czas upłynął nam.
To tylko jedno zdanie. Michaela Jonesa, który niedawno był w Polsce i powiedział nam tak. Powołaniem Polski jest uratowanie Zachodu. I myślę, że ta żywa tkanka, która cały czas w polskim narodzie jest, ma na to szansę.
Mamy taką nadzieję, proszę państwa. Naszym gościem była i będzie w rozmowach o 21.30 pani redaktor Marzena Nykiel z tygodnika W sieci, z portalu wpolityce.pl i autorka książki Pułapka Gender. Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję także państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.